Dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu Zrozumieć Latino, a mówi do Was Natalia Nykiel. Jak już na pewno zauważyliście po wszystkich poprzednich odsłuchanych odcinkach tego podcastu, nie jest on tak naprawdę czysto o muzyce. Ta muzyka jest tylko taką małą dziurką od klucza, przez którą zaglądamy sobie do historii, polityki, kultury krajów latynoamerykańskich, które według mnie zasługują po prostu na więcej naszej uwagi. Długo na mojej osobistej mapie muzycznej taką nieodkrytą, białą plamą pozostawały kraje andyjskie, czyli Peru, Boliwia i Ekwador. No i głowiłam się mocno nad jakąś piosenką związaną z którymś z tych krajów, która też jest znana w naszym kraju, no żeby na jej plecach opowiedzieć Wam po prostu coś ciekawego. I pomysł na taki utwór przyszedł od Arka Winiatorskiego, który między innymi przeszedł z buta z Panamy do Kanady. Na wysokości Meksyku dołączyła do niego Ola Synowiec. Napisali razem książkę Na poboczu Ameryk, którą bardzo serdecznie Wam polecam. No i właśnie, ten pomysł, on był bardzo blisko. No wystarczyłoby się po prostu przejść kilka razy przez warszawskie metrocentrum, a dokładniej przez tak zwaną patelnię, gdzie często wybrzmiewa właśnie ten utwór, który Wy też znacie. Moją dzisiejszą dziurką od klucza jest piosenka, która nawet doczekała się polskiej wersji i za chwilę ją Wam puszczę, ale jakby potraktujmy ją bardzo humorystycznie. Od niej właśnie zaczniemy tę przygodę. Najmocniej Was przepraszam, jeżeli przez następny tydzień będziecie mieli w głowie tą piosenkę i pierwsze jajo zniósł, drugie jajo zniósł. Ja już tam byłam, wiem co to znaczy, przepraszam. Jakieś w ogóle przedziwne rzeczy wyskakują mi w przeglądarce internetowej po wpisaniu lubelski full, więc nie ma sensu tego tematu kontynuować. Ale to, co jest dla nas ważne, to to, że właśnie ta melodia to absolutnie najsłynniejszy na świecie andyjski, peruwiański prawdopodobnie motyw. Nazywa się El Condor Pasa. Ten utwór okazuje się, że był częścią operetki, musicalu, który nazywa się Soy la paloma que el nido perdió, napisanego przez Julio de la Paza, a muzykę do niego stworzył Daniel Alomía Robles. Akcja tej operetki rozgrywa się w kilku aktach i piosenka El Condor Pasa jest jej finałową melodią. Sam ten musical jest opowieścią o robotnikach w pewnej kopalni andyjskiej, w takim ośrodku górniczym, i rasizmie, z którym się zmagają. Takim rasizmie związanym z ich rdzennym pochodzeniem. Konfrontują się tam także z okrutnymi, wyzyskującymi właścicielami kopalni, którymi są kolonizatorzy hiszpańscy. No i ostatnia scena właśnie do melodii El Condor Pasa, to jest ten majestatyczny przelot kondora, wielkiego ptaka, bardzo charakterystycznego dla obszaru amerykańskich Andów, który właśnie w taki majestatyczny sposób symbolizuje wolność, której wszyscy pragną. Posłuchajcie, jak brzmi w oryginale El Condor Pasa. Oryginalnie tekst do tej piosenki został napisany w języku rdzennym Quechua, natomiast powstała też wersja angielska, która po przetłumaczeniu brzmiałaby tak. O majestatyczny kondorze Andów, zabierz mnie do mojego domu w Andach. O kondorze, chcę wrócić do mojej ukochanej krainy i żyć z moimi braćmi Inkami, za czym tęsknię najbardziej. O kondorze, w Cusco na głównym placu zaczekaj na mnie. Także Machu Picchu i Huayna Picchu. Chodźmy pospacerować. Pierwsza odsłona tego musicalu miała miejsce 19 grudnia w 1913 roku w Teatro Mazzi w Limie. I uwaga, podobno kolejna odsłona tego spektaklu miała odbyć się w Panamie w 1914 roku na otwarciu kanału panamskiego. Super, co? Ale niestety pierwsza wojna światowa pokrzyżowała te plany. Przez lata utwór El Condor Pasa popadł trochę w zapomnienie, no bo te pieśni andyjskie były raczej traktowane jako taka muzyka biedoty. I to się zmieniło dopiero gdzieś tam w latach 60., 70., kiedy za utwór zabrali się panowie Simon i Garfunkel i dopisali do piosenki angielski tekst. W 1977 roku, słuchajcie, został ten utwór zawarty w złotym dysku Voyager, który został wysłany w tym 77 właśnie w kosmos z różnymi takimi informacjami na temat Ziemi, które przy hipotetycznym przejęciu tego dysku przez kosmitów opowiedzą im trochę o tym, co się u nas dzieje. I to jest w ogóle mega ciekawe. Znalazłam, słuchajcie, na YouTube całą playlistę, która nazywa się Voyager Golden Record i znajdziecie tam wszystkie utwory, które się właśnie na tym dysku znalazły, których być może słuchają sobie teraz kosmici. Posłuchajcie, koniecznie sprawdźcie to, bo to jest naprawdę hit. Z drugiej strony, no szkoda, że często w tych historiach takich właśnie wielkich piosenek przewija się ktoś, kto do nich doda angielski tekst i nagle bum, wielka popularność. Naprawdę życzyłabym muzykom latynoamerykańskim, żeby ta tendencja się kiedyś zmieniła na ich korzyść, żeby nie potrzebowali jednak tego angielskiego tekstu, angielskiego wpływu, żeby tworzyć i osiągać globalne sukcesy. Słuchajcie, wersji El Condor Pasa do tej pory powstało ponad 4000. No właśnie, wróćmy do tego musicalu, którego częścią jest El Condor Pasa. Historia wyzysku, nierówności społecznych, rasowych konfrontacji w kopalniach, przemyśle górniczym andyjskim. To jest wciąż duży problem tych krajów, w szczególności właśnie Peru, Boliwii, ale też i Kolumbii. Kolumbia też należy do jakby części Andów. Od razu polecam Wam wspaniały, bardzo ważny reportaż, książkę o tytule Potosí, Góra, która zjada ludzi. Przeczytałam ją prawie na raz. Wszystko właśnie dzieje się w kopalniach tytułowego miasta Potosí i góry Cerro de Potosí, czyli takiej no, najbardziej rozpoznawalnej góry Boliwii, która nawet widnieje na jej fladze. Samo miasto Potosí jest wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO, bo ma za sobą ogromną historię, bardzo ciekawą, którą właśnie możecie poznać w tej książce. Między innymi jest ona o tym, jak niewiele w sektorze górniczym zmieniło się od czasów hiszpańskiej konkwisty. Praca w kopalniach srebra w nieludzkich warunkach, za nieludzkie pieniądze, czasem niewolnicza, absolutny brak jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa i ci ludzie żyjący na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza. No, można by pomyśleć, że wyżej się już nie da. A jednak, tu od razu przychodzi mi do głowy drugie miasto na południu Peru. Nazywa się La Rinconada i być może jest to najwyżej położone miasto na świecie na wysokości, uwaga, 5100 metrów nad poziomem morza. I znajdują się tam oczywiście kopalnie złota. To miasto bywa też nazywane piekłem na ziemi. Żyje tam obecnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi i ciągle przybywają nowi. To miejsce było kiedyś w ogóle taką po prostu małą osadką rdzennych mieszkańców, ale po odkryciu tam złota na początku XXI wieku zaczęło napływać tam po prostu masa ludzi chcących się wzbogacić. Lub inaczej też masa zdesperowanych i nie mających już nic do stracenia ludzi, chcących zarobić cokolwiek, żeby utrzymać swoją rodzinę. I wyobraźcie sobie miasto, w którym nie ma kanalizacji. Grunty, więc i woda gruntowa, są skażone rtęcią. Nieformalnymi władzami są no, firmy wydobywcze, które też w większości generalnie nie są legalne, no bo rząd trochę tam jeszcze nie dotarł. W związku z tym no, kryminał tylko kwitnie. W samych kopalniach wykorzystuje się mocno przestarzałe metody wydobycia typu kilof. Zasad bezpieczeństwa zero. Nikogo nie obchodzi, gdy robotnicy umierają w mroku szybów kopalnianych. No do tego dodajmy wysokość 5000 metrów nad poziomem morza. Dużo mniej tlenu, dużo gęstsza krew. Co nam daje średnią życia w Larinconadzie około 50 lat. Straszne, straszne miejsce, dla wielu niestety jako jedyna szansa. Jest sporo filmików na YouTube z tego miasteczka. Jeżeli chcecie coś zobaczyć, to ja serdecznie polecam Wam kanał Planeta Abstrakcja, bo ich filmiki są niezwykle autentyczne. Mam wrażenie, że jeżdżą do miejsc, do których tak naprawdę mało kto ma w ogóle odwagę się wybrać. Bardzo też lubię ich serię z Mongolii, jest mega ciekawa i zawsze zaskakują mnie znajomością lokalnego języka. Mega, mega podziw i szacunek. No a odcinek o Larinconadzie jest naprawdę bardzo mocny, bardzo ważny. I z tego, co kojarzę, to chyba dostał jakąś taką ważną dziennikarską nagrodę. Nie pamiętam teraz tytułu, no ale warto go na pewno zobaczyć. Wróćmy do samej piosenki El Condor Pasa. Kondor to taki wielki ptak, symbol rozpoznawczy Andów. Jest w stanie rozłożyć skrzydła nawet na ponad 3 metry. I dla porównania nasz orzeł bielik może tylko na maks 2,5. To jest taki ptak, który ma tak duże płuca, że dzięki nim może wzbić się totalnie wyżej niż wszystkie inne, dlatego jest tak ważny. Jest symbolem wolności, siły, jakiegoś takiego przekraczania granic, ale jest symbolem jakiegoś takiego znaku od Boga. Czyli wyobraźmy sobie, jakbyśmy sobie tak stali gdzieś w jakiejś andyjskiej przełęczy i przeleciałby nad nami majestatyczny kondor, no to tak jakby, wiecie, świat chciałby wam po prostu coś powiedzieć. No i nie byłabym sobą, gdybym teraz nie nawiązała do jakiegoś ważnego wątku historycznego, no a tu jeden narzuca się po prostu sam, mianowicie plan kondor. Ten plan już tutaj się troszeczkę przewijał przez ten podcast, ale nigdy tak wprost, więc powiedzmy sobie, czym tak naprawdę był. Lata 70., 80., zimna wojna, priorytetową sprawą dla Stanów Zjednoczonych była walka właśnie z tym zagrożeniem komunistycznym i tym tematem zajmowało się CIA. Końcówka lat 60. w Ameryce Południowej to zmaganie z ogromnymi nierównościami społecznymi, dlatego sporo uwagi gdzieś tam przyciągali politycy, którzy postulowali o większe prawa dla tych najbiedniejszych, dla robotników. Praca u podstaw była takim palącym tematem, prawa robotników, no a to wiecie, wszystko trochę idzie w tą lewą stronę, no a na takim skrajnym końcu tej lewej strony często czeka komunizm, który te Stany Zjednoczone po prostu przerażał. No więc na przełomie tych lat 60. i 70. Stany Zjednoczone troszeczkę zakulisowo pomagały, oczywiście nie wszystkim, ale wielu wojskom latynoamerykańskim obalać te, w cudzysłowie, niebezpieczne rządy i lokować u władzy prawicowe hunty wojskowe. No i tak padały. W 64. Brazylia, w 71. Boliwia, w 73. Urugwaj, chociaż tutaj trochę inna była sytuacja, bo prezydent nagle zaczął być dyktatorem. W 74. Chile, to jest ten przewrót Pinocheta, o którym wam też wspominałam. W 75. Peru, w 76. Argentyna. No i tak połowa lat 70. i jakbyśmy spojrzeli na mapę Ameryki Południowej, to 3/4 kontynentu było pod władzą wojska. No i wtedy wchodzi on cały na biało, plan Kondor. To taki plan, który powstał na spotkaniu wszystkich tych generałów, prezydentów w 75 roku w Santiago de Chile, w stolicy Chile. Tam też byli oczywiście tajniacy CIA. No i miał mieć 3 fazy. Faza pierwsza. No to jest taka wywiadowcza współpraca CIA i tajnych służb w Ameryce Łacińskiej. No i że jeżeli ta tajna służba sobie wyczai jakiegoś tam wywrotowca, no to sobie zbiera o nim po prostu informacje i sobie oni wszyscy po prostu je przekazują. Druga faza to współpraca transgraniczna. Jeżeli taki wywrotowiec chciałby sobie uciec do drugiego kraju, no to oni w tym drugim kraju już po prostu na niego czekali, mieli tam jakby jego akta, tam już była zorganizowana jakaś tajna akcja, aresztowanie, jakieś zniknięcie, no i transfer też między krajami. I trzecia faza, ta najbrutalniejsza, czyli fizyczna eliminacja lewicowych aktywistów, czyli takich, którzy zagrażali zmianom opinii publicznej albo wpływom Stanów Zjednoczonych w regionie. No i w ramach tej fazy utworzone zostały na przykład szwadrony śmierci, tajne policje. Bonusy planu Kondor. CIA, słuchajcie, zaopatrzyło te właśnie szwadrony i tajne policje w nowoczesną technologię komputerową, żeby jeszcze skuteczniej wyszukiwać tych wywrotowców wśród obywateli, żeby móc tworzyć ich portrety psychologiczne i jeszcze efektywniej torturować i tuszować ślady. Bo w 63 CIA, słuchajcie, wydało taki specjalny podręcznik tortur, którym posługiwali się właśnie w tym czasie wojskowi latynoamerykańscy. I warto tutaj też wspomnieć, że spora część tych wojskowych, około 60 tysięcy, właśnie tych, którzy byli jakby u władzy i w czynnej służbie w trakcie dyktatur, kończyła no, niechlubną szkołę Ameryk w Panamie, czyli szkołę, w której Waszyngton uczył, jak walczyć z partyzantami, jak prowadzić propagandę, jak destabilizować kraj, jak wykonać zamach stanu, no i takie tam różne inne. Piętno tego planu Kondor odcisnęło się bardzo mocno, głównie na Argentynie, na Chile, Brazylii, Urugwaju, Paragwaju, też poniekąd Peru, Boliwii. To były bardzo mroczne czasy dla Ameryki Łacińskiej. Trochę już wam o tym opowiadałam w odcinku pierwszego sezonu Żałoba narodowa po śmierci Rockmana, no bo to właśnie w cieniu operacji Kondor Ameryka Łacińska zmagała się z tematem desaparecidos, czyli dziesiątki tysięcy zaginionych bez śladu ludzi. Polecam wam bardzo serdecznie z tego miejsca film Argentyna 1985 i naprawdę jest świetny. Nagrodzony w tym roku najważniejszymi filmowymi nagrodami. Opowiada no, trochę o takim drugim najważniejszym procesie sądowym w historii świata. Pierwszy to byłoby oczywiście skazanie nazistów w Norymberdze, no a drugi to właśnie Argentyna, która pozywa dyktatorów wojskowych za zbrodnie wojenne na narodzie argentyńskim w trakcie trwania rządów junty. I o tym właśnie jest ten film. Bardzo mocny, bardzo ważny, trzymający w napięciu, a co najważniejsze, nawet bez znajomości tej historii, wszystko będzie dla was zrozumiałe. Bardzo, bardzo, bardzo polecam Argentyna 1985. Przejdźmy teraz do kraju, który w trochę mniejszym stopniu niż na przykład Argentyna czy Chile brał udział w operacji Kondor, bo tylko w jego pierwszych dwóch fazach, mianowicie Peru. Zaśpiewa teraz dla was diwa peruwiańska, jedna z najważniejszych wokalistek afro-peruwiańskich, która też śpiewała razem z Residente w piosence Latino America. Poznajcie Suzanne Bakke, zdobywczynię 3 nagród Latin Grammy i nawet przez chwilę głowę Ministerstwa Kultury w Peru.
Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa. Será el calor que no habrás. No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mía.
Peru to jeden z tych krajów Ameryki Południowej z największą liczbą ludności rdzennej, co generalnie nie jest takie oczywiste dla całego kontynentu, bo na przykład w Argentynie, Chile, Paragwaju, Urugwaju ten procent ludzi rdzennych jest bardzo, bardzo mały. Wyspy Ameryki Środkowej i sama Ameryka Środkowa praktycznie już też nie posiada tej rdzennej ludności, bo tamte tereny zostały z niej wyludnione po prostu bardzo szybko po rozpoczęciu konkwisty. Gdzie więc znajdziemy największą liczbę ludności rdzennej na kontynencie? No, po pierwsze w Meksyku, w Gwatemali, w Peru właśnie, w Boliwii, słuchajcie, ludność rdzenna to ponad połowa kraju, więc dla wielu, wielu milionów ludzi języki rdzenne są językami rodzimymi, tymi pierwszymi. W samym Peru jest ich aż 48 różnych. I do języków urzędowych. Oprócz hiszpańskiego należy normalnie język keczua i ajmara. Peru no, musi być wspaniałym, pięknym krajem, w którym jeszcze nie byłam, ale bardzo chciałabym kiedyś pojechać na rower albo pochodzić po górach. Jest totalnie na mojej liście marzeń. Peru to kraj, w którym no, rozwinęła się jedna z najwspanialszych cywilizacji, czyli Inkowie. Z ciekawostek, najpopularniejszym napojem tego kraju jest Inka Cola, czyli taka złota puszeczka z bardzo słodkim napojem. No duma narodowa, przy niej po prostu Coca-Cola może się totalnie schować. Więc czego słuchają Peruwiańczycy? Naprawdę mocno się nad tym głowiłam, bo zupełnie nikt nie przychodził mi do głowy, ale znalazłam badania statystyczne na ten temat. I jako, że ten kraj dzieli się na takie, no trochę trzy strefy klimatyczne, więc każda z nich ma coś swojego charakterystycznego, co się wybija w tej powszechnie słuchanej muzyce. I na początku mamy Kostę, czyli to cieplutkie, suche, odsłonięte, przestrzenne, czasami pustynne, ale i surferskie wybrzeże Peru, na którym słucha się w większości salsy. Peru jest totalnie krajem salsy i powiecie teraz, say what? Przecież salsa to Kuba. Jakby o co chodzi? Jakże przewrotny jest los. Okazuje się, że salsa w Peru zrodziła się w maleńkim barze El Saboroso w porcie Callao w Limie, najważniejszym porcie w ogóle peruwiańskim, gdzie stała maszyna grająca i odtwarzane w niej płyty miały właśnie po prostu piosenki salsy kubańskiej, co przyciągnęło pierwszych tancerzy, którzy te salsy znali, wiedzieli jak ją tańczyć, właśnie znali te kubańskie kroki i tańczyli na ulicach. I ta fala po prostu przeniosła się potem na kolejne bary, kolejne knajpki, kolejne ulice, aż podłapał to cały kraj, który autentycznie zakochał się w salsie. I tak jak Peruwiańczycy pokochali ją ponad 60 lat temu, tak ta miłość trwa do dziś. Posłuchajcie piosenki La Única zespołu Somos Música. La única, tú eres la única que del analizo fantasía, echando penas del alma mía. La única, tú eres la única que se le entera siempre a mis manos y siempre espera después de amarnos. Y solo tú eras mi dueña mía, tú eres la única dueña de mi amor. Idziemy dalej w głąb kraju, gdzie zaczynają się Andy. I ta strefa nazywana jest Sierrą. Najpopularniejszym tam gatunkiem jest huayno, czyli ta muzyka, która nam się najbardziej właśnie kojarzy z tymi charakterystycznymi fletami andyjskimi. To jest muzyka silnie związana z rdzenną ludnością Peru i to bardzo, bardzo słychać. Przedstawicielem tego gatunku jest właśnie piosenka El Condor Pasa. Ale chciałabym Wam tu pokazać inną, przepiękną melodię z tego gatunku, w której się totalnie zakochałam. Piosenka pod tytułem Ojos Azules. Idziemy już teraz bardzo w głąb kontynentu, schodzimy z gór do gęstej selwy, bo tak nazywa się ta trzecia strefa, strefa gęstego lasu Amazonii. I tu gwiazdeczka, jakby co, Amazonia to nie dżungla, bo dżungla to jest taki rodzaj lasu bardzo specyficznego, który spotykamy raczej w Azji, a tutaj mamy selwę. Gdzie wśród mieszkańców króluje moja ukochana kumbia? Posłuchajcie tego specyficznego, wspaniałego rytmu. Piosenka Motor i Motivo. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decirte te amo, le grito al mundo te amo, te amo. No sabes cuánto te amo. No ale wiecie, te moje statystyki, które wygrzebałam, są na pewno orientacyjne i oczywiście salsa też istnieje w Amazonii, tak samo jak kumbia na wybrzeżu. Oczywiście też wszędzie będzie bardzo popularny reggaeton, ale na niego o dziwo nie było nacisku w tych statystykach. Może dlatego, że wśród badanych tylko 20% to osoby między 18 a 24 rokiem życia. Więc ta statystyka bardziej pewnie dotyka tego, no co po prostu się słyszy w lokalnych radiach. Szukałam dla Was czegoś z muzyki popularnej peruwiańskiej, co byłoby ciekawe, co mogłabym Wam polecić jako fajną zajawkę. I słuchajcie, znalazłam taką dziewczynę. Nazywa się Milena Wharton, ciężko powiedzieć, nie wiem, czy to z angielskiego to nazwisko, nieważne. W każdym razie wykonuje ona muzykę z gatunku pop andino, czyli pop z wpływami muzyki andyjskiej, czyli właśnie tej nawiązującej do rdzennej muzyki, czyli między innymi właśnie jakieś takie elementy tych fletów. I muszę przyznać, jest to bardzo smaczne, jest to bardzo ciekawe, ma no miliony wyświetleń na YouTube, więc polecam wam ją sprawdzić. Naprawdę godna reprezentantka Peru w tym komercyjnym świecie muzycznym. Posłuchajcie, Milena Wharton.
Magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes. Entre las estrellas brillas como nadie en el...
Wyobraźcie sobie, że 70 lat temu Peru liczyło około 6 milionów mieszkańców, a sama Lima, czyli stolica, 1 milion. W tym momencie Peru liczy około 35 milionów mieszkańców, a sama Lima 10 milionów. Czyli jeszcze 70 lat temu tylko 1/6 populacji tego kraju mieszkała w stolicy, a dziś to prawie 1/3. Co tu się wydarzyło więc? Ano jak spojrzycie sobie nawet na mapę Polski, to zobaczycie, że mamy w naszym kraju sporo dużych miast. Warszawę, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań i tak dalej. W każdym z tych miast mamy uczelnie, mamy szpitale, mamy różne firmy, korporacje. No generalnie perspektywy w każdym z tych miast są duże. A spójrzcie teraz na mapę Peru, gdzie mamy Limę, a potem w zasadzie długo, długo nic. Oczywiście już teraz rosną takie miasta jak Callao, Arequipa, Trujillo, Ayacucho, ale to jest wciąż ogromna przepaść w stosunku do stolicy. I to nie jest tylko problem Peru, bo to się też dzieje w innych krajach latynoamerykańskich. Tutaj to w ogóle trzeba by było się cofnąć do czasów kolonizacji i w ogóle stylu rozkładania tej siatki miast i nimi zarządzania przez kolonizatorów. To jest w ogóle grubszy temat. Wyobraźcie sobie, że w latach 50., 60. ta różnica w poziomie życia między wioską a stolicą Limą była spektakularnie większa niż teraz, więc ludzie masowo emigrowali z rejonów właśnie Amazonii, z Ant w kierunku Limy w poszukiwaniu przede wszystkim spokoju od krwawych konfliktów, ale też w poszukiwaniu po prostu lepszego życia. Bo jak teraz spojrzymy sobie na statystyki, ile procent ludzi Peru mieszka właśnie w każdej z tych stref klimatycznych, o której wam wspominałam, czyli Costa, Sierra i Selva, to okazuje się, że 70% całej populacji kraju mieszka właśnie na wybrzeżu, czyli w tej sferze Costa. I wiecie, tak naprawdę żadne miasto nie jest gotowe na przyjęcie tylu ludzi w tak krótkim czasie. Bardzo szybko w Limie zaczęły powstawać młode dzielnice, biedne dzielnice, gdzie ludzie po prostu osiedlali się na dziko, no bo wynajem czegokolwiek w mieście był zdecydowanie za drogi. Budowali domy z tego, co udało im się znaleźć. To często działo się na tych stromych zboczach gór, które otaczają Limę, no bo też tamtymi terenami nie interesowali się żadni deweloperzy, bo ciężko cokolwiek jest stawiać w takich miejscach. I tak przez lata te dzielnice rosły, ludzi przybywało, no i na ten moment zajmują one ogromną część stolicy Peru. Co jest w ogóle bardzo ciekawe, Lima jest jednym z niewielu naprawdę miast, które jest położone na pustyni, w niedalekiej odległości od najsuchszego miejsca na Ziemi, czyli pustyni Atakamy. Średni roczny opad w Limie to 9 mm. Dla porównania w Polsce to 650 mm. I w ogóle problem z dostępem do wody jest ogromny. W samym Peru około 8 milionów ludzi nie ma dostępu do bieżącej wody. I jak możecie się spodziewać, no te biedniejsze dzielnice Limy na zboczach gór nie mają ani wody bieżącej, ani kanalizacji, ani często elektryczności, ani też w wielu miejscach dróg, tylko schody, które też często sami sobie organizują. Chociaż jak zobaczycie kiedyś na zdjęciach właśnie z Limy takie żółte, bardzo wysokie schody w tych dzielnicach, to jest inicjatywa rządzących. Widziałam też w internecie takie super projekty na pomalowanie tych schodów na kolorowo, na zaangażowanie artystów właśnie związanych z tymi dzielnicami, faktycznie, żeby jakoś tak umilić sobie tę szarą rzeczywistość. Te miejsca w ogóle zawsze cechuje takie bardzo duże oddanie i sporo takich oddolnych inicjatyw społecznych, bo ludzie właśnie czują, że muszą sprawę wziąć po prostu w swoje ręce sami. I wyobraźcie sobie, że na takiej dzielnicy zamiast bieżącej wody po prostu przyjeżdżają ciężarówki z wodą pitną. No i ludzie je sobie zabierają, zanoszą na te szczyty tych gór do swoich domostw. I co ciekawe, taka woda z ciężarówek w ogólnym rozrachunku kosztuje dużo więcej niż woda bieżąca w bogatych osiedlach. Prawie 500 000 ludzi w samej stolicy, w Limie, pije wodę w ilości poniżej wymaganego minimum. 500 000 ludzi w stolicy. W Amerykach nie tylko popularny jest mur na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, ale jest też niestety taki niesławny kilkukilometrowy mur w Peru, w Limie właśnie, który powstał na grani jednej z gór na peryferiach miasta i ma za zadanie oddzielać te bogate dzielnice na zboczu od tych biednych na drugim zboczu. Co z oczu, to z serca. Bardzo, bardzo to jest smutne. Statystyki Peru mówią jasno, że największa bieda występuje na wsiach i wśród ludzi posługujących się językami rdzennymi. W 70% są to właśnie tereny Sierry, czyli te tereny andyjskie, z których właśnie ci ludzie uciekają do miast. I teraz pytanie za 100 punktów. Co taka migracja ze wsi do miast może narobić w muzyce? Bo oczywiście, że namieszała. Słuchajcie, zakręciła ze sobą kumbię, salsę, łajno i inne wpływy amazońskie i andyjskie i stworzyła nam coś, co teraz nazywamy gatunkiem chicha. Sama chicha to jest w ogóle taki napój alkoholowy wytwarzany na terenach andyjskich na bazie kukurydzy. Podobno był już znany i pity przez Inków. No naprawdę, napój z wielką historią. Niestety, jak wpisałam sobie w Google samo słowo chicha, to wyskoczyło mi znaczenie, że to jest coś w złym guście, coś powiedzmy w cudzysłowie wieśniackiego. W Peru, szczególnie w latach 70., 80., słuchanie muzyki z USA czy z Europy to była, wiecie, to była taka lepsza muzyka, to był jakiś taki luksus, przywilej. Natomiast muzyka andyjska, no właśnie była tą muzyką wieśniacką, raczej powodującą wstyd niż dumę wśród tych wyższych klas. Oczywiście. No natomiast do Limy przybyło tyle ludzi z terenów wiejskich, no że siłą rzeczy przywieźli ze sobą tę muzykę z wiosek, z małych miejscowości, która gdzieś tam opowiadała i traktowała o ich życiu codziennym. Chcesz dowiedzieć się, jak żyją zwykli ludzie w Peru? Posłuchaj chichy. Bo piosenki z tego miszmaszu gatunkowego opowiadają właśnie o życiu jako migrant we własnym kraju, w wielkim mieście, o byciu z prowincji, o problemie znalezienia lepszej pracy, o ciężkiej pracy, o dostosowywaniu się do jakichś nowych, zupełnie innych warunków, ale też o miłościach, o tęsknocie za ziemią, no i właśnie tak w zasadzie o wszystkim. Jest bardzo dużo zespołów wykonujących muzykę z tego gatunku. Co ciekawe, u jednych bardziej słychać wpływy amazońskie, u innych bardziej te andyjskie. Jeszcze inna odmiana chichy jest, słuchajcie, psychodeliczna. To w ogóle mega ciekawe. Ale taką personą największą tego gatunku był zdecydowanie pan, który nazywał się Chacalón, na którego, słuchajcie, pogrzebie w latach 90. zjawiło się prawie 60 tysięcy ludzi, a pogrzeb, który trwał 3,5 godziny, był cały transmitowany w telewizji. Jego głos był właśnie takim głosem społeczeństwa tych dolnych klas. Okazuje się, że jego piosenki są dzisiaj tematem badań socjologów, bo tak bardzo wyrażają to, co chcieliby nam powiedzieć ci ludzie, którzy właśnie zostawili te prowincje w poszukiwaniu lepszego życia w mieście, a często nie znaleźli go. Tekst jednej z najważniejszych piosenek Chacalona, Soy muchacho provinciano, brzmi tak. Jestem chłopakiem z prowincji. Wstaję bardzo wcześnie, żeby iść z moimi braćmi, ajajaj, do pracy. Nie mam ojca ani matki, ani psa, który na mnie szczeka. Mam tylko nadzieję, ajajaj, na rozwój. Szukam nowego życia w tym mieście, gdzie wszystko to pieniądze i zło. Z pomocą Boga wiem, że zatriumfuję. I razem z Tobą, moja radosna miłości, będę szczęśliwy. Oj tak, będę szczęśliwy. Soy muchacho provinciano. Wspominałam wam ostatnio o tym, że nie tylko Tupac przyjął imię po starym królu Inków i po jego potomku rewolucjoniście. Zrobiła to też w latach 80. pewna grupa Ruch Rewolucyjny imienia Tupaca Amaru. Jedna z tych niesławnych lewicowych bojówek, gerillas, dziś byśmy też powiedzieli, organizacji terrorystycznych, która siała strach w Peru poprzedniego wieku. Ich bezpośrednią konkurencją była kolejna bojówka, także lewicowa, ale z myślą bardziej maoistyczną niż marksistowską, czyli Świetlisty Szlak. To już była w ogóle najliczniejsza organizacja rewolucyjna w historii Peru. I czas walki z tymi dwoma ugrupowaniami przypadł na prezydenturę pana Alberto Fujimoriego, który generalnie był synem japońskich imigrantów, a japońskich imigrantów jest w Peru bardzo dużo, i prawdopodobnie urodził się w Japonii i dopiero jako mały chłopiec przypłynął do Peru statkiem z rodzicami. Natomiast, żeby zostać prezydentem Peru, człowiek musi być urodzony w Peru, więc być może było tak, że jego akta po prostu zostały sfałszowane, bo oficjalnie rząd podaje miejsce jego urodzenia jako Lima. W każdym razie te wybory prezydenckie wygrał, a jego konkurentem był sławny pisarz Mario Vargas Llosa, peruwiański noblista, którego książki, takie jak Katedra, Ciotka Julia i Skryba, możecie znaleźć spokojnie w polskich księgarniach. Ja przez Katedrę osobiście nie przebrnęłam, ale może po prostu jeszcze do takiej książki nie dorosłam. Niemniej jednak polecam sprawdzić, no w końcu dostał Nobla Literackiego. Wróćmy do Fujimoriego, ruchu Tupaca Amaru i Świetlistego Szlaku. Lata 80., początek 90. to jest ten czas największego konfliktu wewnętrznego. To czas brutalnych walk, akcji terrorystycznych, porwań, zabójstw, tortur i to z każdej strony. I mówiąc z każdej, mam na myśli też tą rządową. Bo to, że Świetlisty Szlak i ten ruch Tupaca Amaru były okrutne, to wiemy. Są o tym książki, filmy. Ostatnio nawet widziałam, wyszła nowa książka, która nazywa się Krew o świcie. Co prawda to fabuła, ale jest oparta na prawdziwych historiach z punktu widzenia kobiet, więc może być bardzo ciekawe. Jest jeszcze taka książka Czerwony kwiecień, także zdecydowanie jest co czytać. Ale ja pamiętam, będąc na studiach jeszcze, miałam takie jedne zajęcia, na których omawialiśmy raport. Raport stworzony przez Amnesty International o tytule Truth and Reconciliation Commission, czyli Komisja Prawdy i Pojednania, który badał zbrodnie i co naprawdę wydarzyło się w Peru w latach 1980-2000. Został wydany w 2003 roku. Jest to coś bardzo trudnego do przeczytania. Jeśli czujecie się gotowi, to ja oczywiście zachęcam, ale no nie jest to lekka lektura. Raport pokazuje skalę zbrodni zarówno ruchu Tupaca Amaru, jak i Świetlistego Szlaku, ale i sił rządowych na ludności cywilnej. Przede wszystkim pokazuje, że najbardziej poszkodowaną grupą społeczną okazały się kobiety z rdzennych grup, z małych miejscowości. W pierwszej wersji tego odcinka chciałam tutaj trochę wejść w szczegóły, ale wyszło to zdecydowanie zbyt ciężko, więc opowiem o tym tylko w kilku zdaniach, bardzo ogólnie. Ten konflikt w Peru był jedną właśnie z głównych też przyczyn migracji ludzi z wiosek do miast, o której wam przed chwilą opowiadałam. Do 2003 roku w Peru praktycznie nie istniał temat, a już nie mówiąc w ogóle w kontekście problemu, właśnie gwałtu. Natomiast raport ukazał, że przy każdym przejściu wojsk czy bojówek, no one się działy. Niestety okazało się, że 3 na 4 gwałty, czyli bardzo dużo, na kobietach zostały przeprowadzone przez siły rządowe i w zasadzie to jest to największe zaskoczenie tego raportu, bo na przykład zasady partyzanckiej walki Świetlistego Szlaku zakazywały takich rzeczy i członkowie gerilli, jeśli się dopuszczali gwałtów, to byli za to karani. Więc tu jest ten problem, że po prostu nic nie jest tylko dobre i tylko złe, ani czarne albo białe, bo są tylko gdzieś tam te odcienie szarości, warto o tym pamiętać. No a agresja nigdy nie jest rozwiązaniem, tylko zawsze niesie ze sobą po prostu dalszą agresję. Na ten moment w ogóle Ameryka Łacińska jako kontynent jest ostatnia w rankingu zaufania do policji. Nawet Afryka Subsaharyjska wykazuje więcej wiary w swoje służby porządkowe. W Wenezueli to zaufanie do policji ma tylko 26% społeczeństwa. No tam w ogóle jest jakby dużo trudniejsza sytuacja. Ale w innych krajach Latino też nie jest jakoś spektakularnie lepiej. No jest to trudny temat generalnie. To, co mi się w tym raporcie jeszcze mocno rzuciło w oczy, to pewna hierarchia według koloru skóry, bo około 80% ofiar gwałtów to były kobiety rdzenne właśnie, natomiast najniższy odsetek stanowiły kobiety białe, kreolki. O czym to świadczy? No o tym, że wciąż istnieje pewien rasizm ze względu na odcień skóry. Im jesteś bielsza, tym więcej ci wolno. Może masz bogatą rodzinę, może masz kogoś w Europie, może jesteś lepiej wykształcona i świadoma swoich praw. Natomiast odcień skóry rdzennej wciąż gdzieś tam daje sygnał o niższym wykształceniu, może pochodzeniu właśnie wiejskim, mniejszej ilości praw, biedzie, która odbiera wielu przywilejów. Jest taki film, który Wam bardzo polecam, o tytule Gorzkie mleko. Opowiada historię dziewczyny, która pochodzi właśnie z takiego gwałtu i jest tego świadoma i próbuje jakoś sobie ułożyć życie, ale ta świadomość jest właśnie jak to gorzkie mleko, które wypiła jako dziecko z piersi matki. Bardzo, bardzo polecam Wam zobaczyć ten film. Pisząc ten odcinek wcześniej i zaczynając od piosenki El Condor Pasa, sama się zaskoczyłam, że zajdę tematycznie właśnie tu i przez chwilę się zastanawiałam, czy w ogóle wrzucać tutaj taki trudny temat. Ale chwilę potem zobaczyłam na Instagramie tą wokalistkę Popandino, Milenę Wharton, która na festiwalu w Chile, Viña del Mar, wyszła na scenę z napisanym hasłem na klatce piersiowej. Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje, czyli żeby być andyjską kobietą w Ameryce Łacińskiej, trzeba mieć odwagę. I potem stwierdziłam, że warto jest ten odcinek wypuszczać właśnie w takiej formie, bo kobietom na świecie potrzeba jest takich głosów, szczególnie rdzennym, tym najmniej chronionym i absolutnie nie wolno nam jest siedzieć cicho. Posłuchajcie piosenki Renaty Flores, którą możecie pamiętać jako raperkę w języku quechua, w utworze Yo Mujer. Ta piosenka totalnie mogłaby promować jakiś film Disneya. Żeby się tak nie skupiać tylko na smutnych rzeczach, znalazłam taką wspaniałą, zaskakującą rzecz a propos muzyki peruwiańskiej. Mam, słuchajcie, koleżankę, właśnie pół peruwiankę, pół polkę, którą poznałam na Erasmusie, i zapytałam jej, z czym muzycznie kojarzy jej się Peru. I o dziwo odpowiedziała: punk. Tego się nie spodziewałam, absolutnie spadłam z krzesła, ale zaczęłam googlować i uwaga, punk urodził się w Peru. I teraz wszyscy fani punku, Sex Pistols i The Ramones robią mi wjazd na chatę. No, kilka lat temu świat po raz pierwszy właśnie obiegła wieść, że kolebką muzyki punkowej nie jest wcale Wielka Brytania ani Stany Zjednoczone, tylko Peru. Bo pierwszym punkowym zespołem okazuje się Los Psychos z Limy, którzy tworzyli w 1964 roku. A przypominam, że The Ramones tworzyli w 74, czyli 10 lat później, a Sex Pistols w 76, czyli 12 lat po Los Psychos, którzy w piosenkach nawoływali do rozwalenia stacji kolejowej. No i prawdopodobnie, gdyby pochodzili ze Stanów albo z Anglii, no to pewnie teraz staliby w jednym rzędzie z tymi wielkimi zespołami tamtych czasów. No ale świat o peruwiańskich punkowcach usłyszał dużo, dużo później. Ich historia jest generalnie śmieszna, bo jako młody zespół wydali tylko 6 singli, zrobili błyskawiczną karierę w Peru, potem bardzo szybko ją zakończyli i dopiero kiedy ktoś w ogóle gdzieś tam z YouTube odkopał ich twórczość, powrócili w wielkim stylu dopiero w latach 2000, reaktywowali się i zagrali po ponad 40 latach właśnie na festiwalach rockowych i punkowych w Peru, w Hiszpanii. I wtedy świat się o nich dowiedział. I wtedy The Guardian, BBC i tak dalej napisali o nich jako o prekursorach tego gatunku. Powstał nawet film dokumentalny Psychomania, który jest dostępny na YouTube. Polecam Wam bardzo, żebyście go zobaczyli. Podsumuję zespół Los Psychos jednym komentarzem z YouTube. Anglia mówi: stworzyliśmy wszystkie podgatunki rockowe na świecie. Łohohohoha. Co na to USA? No co wy, to my byliśmy pierwsi. I Peru na to mówi: ta 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 ja 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 ja. Czemu za wagole kaczu te te? Czemu za wagole? Ciekawostka na koniec, tradycyjnie. Z czym nam się kojarzy Peru? No z Inkami, z Alpakami, z Andami, z Machu Picchu, Ayahuasca, liniami Nazca, Takamą, Titicacą, Amazonią, no ale też z Kondorem, z Mario Vargasem i Yosą, z ludnością rdzenną, no niestety też z korupcją w rządzie i różnymi machlojkami. Od dzisiaj z punkiem, także z surfingiem, no ale powinien nam się kojarzyć ten kraj ze spektakularną kuchnią. Peru trzeci raz z rzędu wygrało ostatnio nagrodę World Travel Award za najlepszą destynację kulinarną świata, pokonując Włochy, Hiszpanię, Indie, Meksyk i tak dalej. Turystyka kulinarna w Peru rośnie i nie mówię tutaj o arepach z ulicy, tylko o takich totalnie kolorowych, wielowymiarowych daniach. Jednym z narodowych dań Peru jest, uwaga, świnka morska. I co roku jest ich zjadanych aż 65 milionów. Do usłyszenia!